Cześć, właśnie zdałem sobie sprawę, że nie policzyliśmy, który to już odcinek, bo zawsze od tego zaczynamy, ale chyba 38, jeśli się nie mylę, odcinek naszego
Dokładnie.
podcastu na podsłuchu. I dziś robimy przegląd prasy. Zachęcam do słuchania nas na... Gdzie to my jesteśmy?
Wszędzie jesteśmy.
Wszędzie jesteśmy. Pamiętam, że miałem wspomnieć, że kontestacji, YouTube, Spreaker i wszędzie, gdzie jeszcze...
W każdej aplikacji do podcastów.
Tak, w każdej dobrej aplikacji do podcastu da się nas słuchać. Dziś robimy odcinek będący znowu przeglądem spraw bieżących. Zaczniemy od Piotrka, który opowie nam o ataku na drukarkach. Ja później postaram się wspomnieć coś o atakach, które mogą zabijać ludzi, bo ten temat niezmiernie mnie fascynuje. Na koniec Kuba zahaczy o tematy związane z phishingiem, ale jak się okazuje, i w phishingu da się coś nowego wymyślić. Piotrek, co takiego mamy w świecie drukarek ciekawego do...
Jak zacząłeś mówić o tym zabijaniu, od razu mnie zebrało na kaszlanie, więc na kaszel, więc nie wiem, czy już przypadkiem nie rzuciłeś na mnie jakieś klątwy. No ale ja właśnie chciałem zacząć od pytania, jakie wy macie drukarki? Przyznajcie się, jakich marek? Czy w ogóle macie drukarki?
U mnie jest HP.
Ja mam. Mam HP. I co ciekawe, mam ploter tnący Brother i zawsze się zastanawiam, czy jego ktoś zaatakuje w końcu, nie?
Jak mocno tnie, to mogłoby być groźnie.
Czy mamy się czego obawiać z HP?
Tak, ja też mam drukarki HP, więc wszyscy mamy się czego obawiać. Dlatego, że właśnie Sentinel opublikował, że panowie zauważyli pewien sterownik, który od 2005 roku, nie 15, 2005 roku, czyli już 16 lat, znajduje się w Windowsie i któryż to sterownik był napisany w sposób pozostawiający wiele do życzenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Podczas analizy tego sterownika, po pierwsze, panowie znaleźli fragment wiadomości jakby zahardkodowanej w kodzie, która sugerowała, że w ogóle ten sterownik HP stworzyło na podstawie takiego generycznego sterownika Microsoftu. Szczęśliwie w tym Microsoftowym sterowniku nie ma błędu, który znajduje się w tym sterowniku HP. No ale ja tutaj mówię sterowniku HP, ale tak naprawdę okazuje się, że to samo oprogramowanie występuje też w drukarkach takich firm jak Samsung i Xerox. Jest pokaźna lista modeli drukarek, no z 16 lat, które na ten błąd są podatne, jeśli sterownik znajduje się w systemie, podkreślmy, w systemie Windows. Także wszyscy ci, którzy mają Mac i Linuxy, mogą odetchnąć z ulgą. Natomiast ci, którzy mają Windowsa, trochę w sumie też mogą z ulgą odetchnąć, tak mi się wydaje, przynajmniej w dzisiejszym świecie, dlatego że, żeby wykorzystać ten błąd, trzeba być na komputerze osoby i za pomocą błędu w sterowniku można eskalować swoje uprawnienia do poziomu system, czyli do poziomu administratora, dlatego że ten sterownik działa na poziomie kernela. No oczywiście to jest bardzo fajny wektor ataku dla takich narzędzi jak właśnie Pegasus czy innych aplikacji, które użytkownik instaluje w swoim systemie, a które chciałyby na przykład wrzucić sobie jakiś wyjątek w antywirusie, coś gdzieś z pamięci wyładować, czyli po prostu mieć te najwyższe uprawnienia, których normalnie standardowo by nie miały. Ten sterownik nazywa się ssport.sys, także można sobie sprawdzić, czy w waszym systemie on się znajduje. Jest już łatka dostępna, wypuszczona przez HP, także też można ją zainstalować, żeby ograniczyć te ataki. No a teraz, jaki to był błąd? No, błąd był oczywiście w tamtych latach w zasadzie chyba tylko jeden możliwy. Bazując na danych pochodzących od użytkownika i używając funkcji strncpy, czyli kopiowania, można było wpłynąć na długość kopiowanych informacji, a zatem można było zrobić błąd typu buffer overrun, czyli nadpisać sobie wybrany fragment pamięci. No, jeśli się nadpisało odpowiednimi elementami, odpowiednim kodem, to wtedy można było z uprawnieniami tego sterownika wykonywać polecenia właśnie na poziomie kernela. Także dość potężny błąd, natomiast też taka trochę ciekawostka, trochę przerażająca ciekawostka została znaleziona, ponieważ okazało się, że kiedy badacze analizowali ten błąd, to ten sterownik pojawiał się w systemie, nawet jeśli użytkownik rozpoczął ale nie zakończył instalacji sterowników do drukarki. Czyli nie miało znaczenia, czy użytkownik mówił, nie chcę dalej instalować. Niestety, jak rozpoczął ten proces, to już była musztarda po obiedzie, także nawet ci, którzy tylko uruchomili instalator i się rozmyślili, nie dokończyli, mogą mieć ten plik, ten dziurawy od 16 lat plik w swoim systemie, no i warto byłoby zrobić z tym porządek. Ja już wspomniałem o tym, że patche są, zastanawiam się tylko, czy te patche, jak się wgra, to przypadkiem nie okaże się, że nagle nasze drukarki przestaną rozpoznawać nieoficjalne kartridże, jak to już też kiedyś w przeszłości było. Znaczy kartridże, jeśli ktoś korzysta z atramentówek, tak na marginesie, korzystacie z oficjalnych tuszy albo tonerów?
Ja korzystam z regenerowanych, zawsze tańsze, więc tak to u mnie wygląda.
Ja akurat korzystam na Linuxie z drukarki. Swoją drogą to regularnie coś mi nie działa z tego powodu. Ostatnio miałem drukarkę już świetnie działającą, tylko się zepsuła i mam teraz taką, która jest na tyle nowa, że są z nią ciągle problemy. Podejrzewam, że jak ten model drukarki będzie już super obsługiwany przez sterowniki HP Leap, czyli te wolnościowe dla Linuxa, to wtedy ona mi się zepsuje. Zawsze tak mam.
Jeśli chodzi o tą blokadę drukarek, to myślę, że to bardziej na poziomie firmware'u jest, a nie na poziomie sterownika systemu operacyjnego, więc dopóki coś w drukarce nie jest aktualizowane, to myślę, że to nie ma się co bać i każdy, kto tam trochę przycebuli, nazwijmy, na tych kartridżach, raczej nie będzie czegoś takiego, że nie będzie to wykrywane, bo tutaj nic się nie zmienia po stronie samej drukarki.
Tylko patrząc na to, jak wyglądają te pakiety instalacyjne i ewentualne poprawki, myślę, że niektórzy producenci mogliby wygenerować aktualizację, która jednak z poziomu komputera zaktualizuje firmware w drukarce i wtedy też pojawi się ten problem, bo to zresztą chyba, jeśli dobrze pamiętam, był problem z wieloma producentami związany z tym, że niektórzy blokowali nieoryginalne tusze, czy tam kartridże, czy tonery, potem dostali po łapach, że nie mogą tego robić, więc pojawił się firmware, który jakby usuwał ten element kodu, który blokował nieoryginalne atramenty, tak, czy tonery, a potem znowu w kolejnej aktualizacji to wracało i blokowały się drukarki znowu u niektórych. Także to jest chyba proces, o którym czasem może celowo, a może nie, producenci zapominają.
Ja bym wiele dał za modyfikację do drukarki, która by sprawiła, że ona nie drukuje strony kalibracji po wymianie tuszu. Strasznie irytujące. No ale przejdźmy może do kolejnego tematu. Jak mówiłem, zabijanie ludzi. Firma Gartner, firma analityczna, której prognozy są zawsze dość poważnie traktowane, ogłosiła, że przewiduje, że do roku 2025 cyberataki się, brakuje mi tutaj polskiego słowa, zweaponizują. No, będą nastawione na to, żeby zrobić ludziom krzywdę i żeby ktoś po prostu zmarł w wyniku tego cyberataku. Teraz jest to jedna z takich analiz Gartnera, co do której mam, pojawiły mi się liczne wątpliwości. To znaczy, po pierwsze, cyberataki, które spowodowały, że ludzie umierali, już mieliśmy. Bo przecież kiedy mieliśmy tą falę WannaCry i później Petya, not Petya, to uderzyło to w szpitale i niestety szpitale na przykład brytyjskie przyznawały wprost, że niektórzy pacjenci po prostu umrą. Ja wiem, że zawsze trudno jest, określając przyczynę zgonu, powiedzieć, czy to był ransomware, czy nie, no ale takie ataki już mieliśmy, ustalmy. Sama firma Gartner podaje przykład ataku na rurociąg Colonial Pipeline w Teksasie, a zatem no też niebezpieczny cyberatak. Atak z tym, że moim zdaniem cyberatak, który miał jednak na celu zdobycie kasy z okupu, to był jednak ransomware. Czyli też nie zaliczyłbym tego do takich ataków. I generalnie ta analiza Gartnera skłoniła mnie do zastanowienia się, czy naprawdę do roku 2025 będziemy mieli taki cyberatak, którego celem jest wyrządzenie ludziom krzywdy. I zastanówmy się, co w tej kwestii mieliśmy do tej pory. Kuba nam zniknął.
Właśnie, tak, właśnie chyba, wiesz, powiedziałeś o wyrządzaniu ludziom krzywdy i Kubie została wyrządzona krzywda, więc spróbujmy go z powrotem wrzucić na nasz stream. Kontynuuj, ja go już widzę, tutaj się pojawił.
No to zrobiłem sobie taki krótki przegląd różnego rodzaju newsów dotyczących takich ataków na ludzi i pierwszy, który mi wpadł pod rękę, to rok 2021, luty tego roku, haker zatruł wodę w wodociągach, być może pamiętacie. I z jednej strony rzeczywiście, no tutaj mieliśmy już taki konkretny atak, gdzie facet zadziałał, żeby zrobić ludziom krzywdę. On tam podniósł poziom jakiegoś wodorotlenku sodu w wodzie, co mogło spowodować poważne problemy. Gdyby nie zadziałały inne systemy, które zabezpieczają przed tego rodzaju problemami. I tamten atak, przypomnijmy, nastąpił przez TeamViewera. Czyli z jednej strony tak, w końcu mieliśmy atak, gdzie ktoś komuś chciał zrobić krzywdę, tylko no atak taki trochę głupawy, bo wszyscy się pytali, no a co tam robił ten stream, ten TeamViewer i skąd w ogóle atakujący miał hasło. No zostawmy to. W poszukiwaniu dalszym takich ataków, które miały wyrządzić ludziom krzywdę, czy też mogły być takimi atakami typowo destrukcyjnymi, przypomniałem sobie rok 2019 i bardzo ciekawy rzeczywiście atak na system Triconex firmy Schneider Electric, którego się używa na przykład w branży naftowej, w branży gazowej. Generalnie ten system to jest jakby nadzorca systemów przemysłowych, bo w przemyśle mamy systemy, które coś robią, one mają swoje wbudowane bezpieczniki, ale nad nimi są inne systemy, takie jak na przykład Triconex, które mają dbać o to, żeby nic się nie posypało. No i mieliśmy atak celowany na ten rodzaj infrastruktury. To było niezwykle ciekawe. Ciekawe było to, że osoby, które go przygotowywały, przygotowywały go bardzo długo, spenetrowały sieć i były w niej długo, ale nic nie zrobiły i w sumie nie bardzo wiadomo, z jakim zagrożeniem by się to wiązało. Co jeszcze mieliśmy? Moglibyśmy wymieniać inne ataki ransomware'owe, moglibyśmy wymieniać takie bardzo ciekawe, niemniej wciąż akademickie rozważania, na przykład na temat bezpieczeństwa rozruszników serca, o których wiadomo, że na przykład sposób ich łączenia ze stacjami używanymi przez lekarzy jest czasem w ogóle nieszyfrowany, tam nie ma żadnych sensownych form autoryzowania. No teoretycznie potencjał do ataku jest, ale to nawet by się wymykało tym prognozom Gartnera, dlatego że prognozy Gartnera mówią, że raczej zobaczymy ataki zabijające ludzi, ale takie, których celem jest mocne obniżenie czyjejś reputacji. Chodzi o to, żeby jakaś firma była odpowiedzialna za to, że ludzie naumierali, że stała się fizyczna krzywda. Nie wiem, skąd w ogóle Gartner, zawsze się zastanawiam, skąd oni wzięli to, że akurat do roku 2025 zobaczymy taki atak, a nie na przykład rok później, czy dwa lata później. I jeśli przyjrzeć się naprawdę cyberatakom ze skutkami fizycznymi, które już mieliśmy, to ja nie widzę jakby precedensu, który by uzasadniał takie myślenie. Chociaż z drugiej strony fakt, że dobra, mieliśmy jeszcze wipery, często powiązane z ransomwarem. W ogóle widać coś w rodzaju większej agresywności ransomwaru, w tym sensie, że on się stara dodatkowo zaszkodzić, na przykład sprzedając dane, które wykradł. To obserwowaliśmy w przypadku oprogramowania Maze, czy jeszcze inne tak robiło, Doppelpaymer, jeśli się nie mylę.
No, prawie każdy chyba ransomware teraz dokładnie w ten sposób działa. Tak naprawdę to jest takie niesamowite, że oprogramowanie prędzej czy później kogoś zabije i będzie to rok 2025, czy 2030, czy 20, kiedy były ataki ransomware'owe na szpitale i mówiono, że w Wielkiej Brytanii karetki nie dojeżdżały tam, gdzie miały dojechać i to wpływało, czy mogło wpłynąć na to, że niektórzy zmarli po drodze, bo przecież nie musimy daleko szukać. Weźcie sobie dowolny samochód, który podróżuje autostradą albo nawet drogą dwukierunkową i pęka mu opona. I kierowca traci kontrolę nad pojazdem i wjeżdża w pojazd jadący naprzeciwko i dochodzi do wypadku śmiertelnego. No tu nie było żadnego związku z oprogramowaniem, ale zawiodła pewnego rodzaju mechanika czy sprzęt, który my wykorzystujemy. Teraz po prostu zmieniło się to, że wykorzystujemy sprzęt, którym jest komputer i bazuje bardziej na oprogramowaniu. Więc tak się zastanawiam, czy rzeczywiście jakby pokazywanie, że komputery są złe i mogą ludzi zabijać, to jest dobry kierunek. To zawsze są ludzie, tak? Ludzie, którzy mogą zrzucić bombę atomową na jakiś kraj, ludzie, którzy mogą wydać decyzję, zakładamy zielone kombinezony, które można kupić w każdym sklepie z zielonymi kombinezonami i anektujemy sobie jakieś państwo. No i tak samo ludzie, którzy chcą ten konflikt czy no, pewną zadymę rozpętać.
Natomiast ja uważam, że w tej analizie Gartnera mimo wszystko był jeden pozytyw, bo analizy Gartnera są widoczne i Gartner przy okazji tam wskazał na rzeczy, na które firmy powinny uważać, a powinny niewątpliwie, bo też gdybym jeszcze dalej miał prowadzić jakieś poszukiwania ataków, które mogły komuś zaszkodzić, to jeszcze tak mi się przypomniało, 2020, to był ostatni chyba kwartał albo przedostatni 2020, gdy jeden z badaczy bezpieczeństwa, zaraz sobie przypomnę, Nie, firma z branży security, Security Jaws, zauważyła na przykład, że liczne systemy nawadniania w Izraelu da się znaleźć na Szodanie i tam nie ma żadnej autoryzacji. Teoretycznie można było je wykorzystać do wyczerpania zasobów wodnych na określonych terenach, po prostu włączając na pracę ciągłą. Zero zabezpieczeń.
Nie, nikt by się nie zorientował.
Podejrzewam, że zorientowano by się szybko i wątpię, żeby tam gdzieś całą cysternę ktoś wypompował w ten sposób. Rzeczywiście wszyscy ci, którzy zajmują się choćby, którzy nawet uparcie siedzą na Szodanie i sprawdzają, co widać, ci wszyscy, którzy badają to dość uważnie, widzą, że no, z tymi zabezpieczeniami są problemy. Zresztą z drugiej strony, jak tak spojrzeć na ostatnie afery związane z cyberatakami, tak to nazywano w Polsce, i z tym, jakie mieliśmy niedoróbki, to najbardziej przerażające jest to, że to, o czym mówi Gartner, czyli ataki, które zaowocują śmiercią ludzi, prawdopodobnie dojdzie do tego z powodu jakichś takich drobnych niedociągnięć. Tego się spodziewam, że to nie będzie wielki, efektowny atak właśnie oprogramowaniem atakującym konkretnie Triconexa, specyficzny system przemysłowy, tylko prawdopodobnie będzie to jakaś pierdoła w rodzaju TeamViewer, w rodzaju Shodan, w rodzaju, a były pracownik się zdenerwował. I to powinno nam dawać do myślenia w kontekście analizy Gartnera, o której mówię.
To też jeszcze w nawiązaniu do tego zastanawiam się, czy nie mamy tego już za sobą w roku 86. Przypominam sobie, kiedy była katastrofa w Czarnobylu. Tam też przecież de facto oprogramowanie związane z zarządzaniem procesem w elektrowni atomowej, a mogło być w stanie uratować cały ten kompleks, gdyby czynnik ludzki zadziałał w trochę inny sposób. Mówię o ataku, nie? Natomiast pokazuje pewną niedoskonałość oprogramowania.
Znaczy, śmierć zawsze będzie miała fajną nośność, to znaczy teraz mi z kolei przypomniałaś sytuację, która miała miejsce kilka lat temu, gdzie była taka sytuacja, że robot przemysłowy chwycił człowieka przebywającego w klatce, tam zresztą ta osoba nie powinna przebywać, w klatce, w obszarze roboczym tego robota, no i go wytargał, przydusił i rzucił, nie? I najprawdopodobniej mieliśmy tu do czynienia z całkiem obiektywnym przypadkiem i z zadziałaniem po prostu robota w jakiś tam niekontrolowany sposób, bo był zepsuty, no ale większość osób, patrząc na to, miała to chwycił i zabił, tak? I trudno się w tym dopatrywać czegoś. Zresztą ja niedawno chwaliłem się na Facebooku, zresztą to się nie było czym chwalić, bo pisałem w Pythonie implementację pewnej gry planszowej, no i kiedy zrobiłem już wszystkie potrzebne obiekty, to ustawiłem tą grę w taki sposób, żeby komputer grał całkowicie losowo. I po prostu przegrałem z nim wtedy, bo losowo zagrał świetnie. Oczywiście ja wiem, że to był obiektywny przypadek, ja po prostu nie byłem przygotowany, a on sobie gdzieś tam wylosował fajną sekwencję ruchów. Z drugiej strony oczywiście jako człowiek miałem to myślenie.
It's live.
Już? Może Skynet, może coś, może jest za tym jakieś... Trudno, wiesz, jak cię tak ogra, to trudno ci przyjąć do wiadomości, że nie było za tym jakiejś inteligencji, tylko że oczywiście był to czysty przypadek.
Bunt muffin, czysty bunt muffin.
I myślę, że jeszcze tego rodzaju incydenty zobaczymy w najbliższych latach, gdzie po prostu maszyna zrobi coś całkiem nieoczekiwanego, całkiem losowo, a my z kolei będziemy się w tym dopatrywać, no, niezwykłego wydarzenia. Swoją drogą, tak można by było zakończyć pytaniem, ja w zeszłym odcinku zadawałem pytanie, czy boisz się, Piotrek, ataku terrorystycznego, tak? Teraz mógłbym zadać pytanie, czy boicie się buntu maszyn? Natomiast jakoś ludzie się nie boją phishingu i to jest chyba dobry pomysł, żeby przejść do tego, o czym chce powiedzieć Kuba.
To ja opowiem o pewnym nowym rodzaju phishingu, który skierowany jest w zasadzie do użytkowników LinkedIna, ale atakuje się ich za pośrednictwem Gmaila.
Czekaj, Kuba, czy... Czy Marcin widzisz, żeby się Kuba ruszał, czy...
Nie, Kuba brzuchomówca, nie? Tak.
Dajcie mi chwilę, przełączę się na drugą sieć Wi-Fi i będzie wtedy stabilniej, okej? Okay? Dobra, rozłączę się, łączę na drugą sieć. Chciałem powiedzieć odnośnie ataków phishingowych, które skierowane są do użytkowników LinkedIna za pośrednictwem skrzynek na Gmailu. Skrzynki na Gmailu, one słyną z tego, że są stosunkowo odporne, jeżeli chodzi o phishing, dlatego że wykrywają wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Te warstwy zabezpieczające polegają na tym, że sprawdzany jest na przykład coś takiego jak SPF domeny, czyli czy ktoś jest na liście dozwolonych wysyłaczy maili, jest DKIM, czyli czy jest cyfrowy podpis na przykład dodany odpowiednio, jest na przykład DMARC tak zwany, który sprawdza jedno i drugie i decyduje, czy to ma iść do kwarantanny, czy do kosza. Jest dużo różnych rzeczy i do tego jeszcze jest taka ocena, nazwijmy, poprawności maila. To znaczy niektóre maile, które pochodzą na przykład z zaufanych źródeł, mają wyższą ocenę niż te, które pochodzą z mniej zaufanych. Czyli na przykład jak mail przychodzi, załóżmy, z darmowej skrzynki pocztowej, to szansa, że nie dojdzie do odbiorcy, jest większa niż że jak na przykład pochodzi z, załóżmy, z domeny edu albo z domeny gov. No i teraz na co wpadli tutaj spamerzy? Spamerzy, hakerzy, jak ich tam nazwiemy, oni wpadli na to, że można byłoby wykorzystać mechanizmy Gmaila przeciwko niemu samemu. To znaczy, skoro on dodaje punkty za pewnego rodzaju security checki, to można byłoby to tak przejść, aby te punkty właśnie nabić sobie ich najwięcej. Skoro uczelniane domeny, na przykład domeny edu, są wysoko oceniane, to w takim razie warto byłoby przejąć jakieś konto, które należy do uczelni, dowolne konto, i w takim razie będziemy wychodzili z zaufanego adresu mailowego, do tego będziemy mieli adres IP wpisany tak naprawdę w SPF-a, czyli przejdziemy test nadawcy poprawnie, do tego wszystko wychodzące z uczelnianego serwera mailowego będzie podpisane kluczem uczelni, czyli wszystkie możliwe punkty tutaj zdobędziemy. Teraz problem polegał na tym, że nie wiedzieli za bardzo spamerzy, jak teraz, jak zdobyli te punkty, dorzucić tam jakiegoś linka do niezaufanego zasobu w sieci. Nie mogli puścić po prostu linka do hakerskiej domeny, tam zło.ru i tam jakiś pobierz sobie malware, tylko wykorzystali jeszcze jeden mechanizm, który też dodaje dodatkowe punkty w Google. To znaczy, Google ma pewną listę zaufanych domen, do których można linkować, a które nie są sprawdzane. Mówiąc krótko, to są domeny Google'a. Jak linkujemy do dokumentu na przykład z Google Docs'a, to raczej nie wpadnie do spamu. Jak linkujemy do ankiet, załóżmy, z Google Formsów, też będzie zaufany. Więc co zrobili tutaj hakerzy? Postawili phishingową stronę, taką bardzo, bardzo uproszczoną, na Google Formsach. Wysłali informacje do losowych ludzi, którzy mają konto na LinkedInie, z informacją, że twoje konto zostało zablokowane. I ta informacja wyglądała mniej więcej tak, jakby była wysłana z LinkedIna. Czyli wiecie, jak jest wysyłany nagłówek wiadomości mailowej, tam jest prawdziwy adres nadawcy i ten prezentowany adres nadawcy. Więc prezentowany był faktycznie LinkedInowy. A jednocześnie wiadomość zebrała wszystkie punkty przez tego SPF-a, DKIM-a i tak dalej, i tak dalej. I teraz wewnątrz wiadomości był dokładnie ten sam tekst, który pojawia się normalnie, gdy dostajesz maila od LinkedIna, czyli powitano cię po imieniu, bo ktoś twoje tam imię z jakiegoś wycieku na przykład zdobył. Do tego była informacja typu dlaczego dostaję tego maila, link do informacji, co się stało, czy tam masz second factora aktywnego i tak dalej, i tak dalej. I na końcu był taki link, aby odblokować swoje konto, kliknij proszę tutaj. I to kliknij proszę tutaj, to był link do Google Formsa. Więc to jest link, który na pewno nie zostanie zablokowany przez systemy Gmaila. Więc taka ofiara klika sobie w to coś, pojawia się Google Forms i tam jest oczywiście logo ustawione LinkedIna i informacja podaj login, podaj hasło. Jest to skrajnie prymitywny atak, to znaczy widzisz, że wchodzisz na domenę Google'a, widzisz, że tam jest informacja, to jest Google Forms, nic nie jest ani maskowana, ani ukryta, nic takiego. Mało tego, login jest wpisywany w normalnym polu typu pytanie, hasło jest wpisywane w normalnym polu typu pytanie, nie ma tam żadnych gwiazdek, niczego. Klikasz submit i pojawia się informacja, twoje konto zostało odblokowane. Koniec. Pomyślałem, jest to naprawdę bardzo prymitywna metoda ataku, w sensie sposób wyłudzenia, ale też jednocześnie taka dość wyrafinowana, jeśli chodzi o to, jak obeszli oni te mechanizmy, które są zaimplementowane w stosunkowo bezpiecznej skrzynce pocztowej, czyli właśnie wszystko związane z domeną i wszystko związane z tym, z tymi bezpiecznymi linkami. Więc ten atak, powiedziałbym, dziwnie zabrzmi, ale bardzo mi się spodobał ten atak.
Tam kojarzę nawet, że na tych Google Formsach na samym końcu jest informacja, pamiętaj, aby nigdy udzielając odpowiedzi, czy tam przed wysłaniem odpowiedzi, nie podawać nikomu haseł. I to jest standardowo w każdym formularzu dopisywane do każdej ankiety przez Google.
I teraz moglibyśmy zadać pytanie, czy to, co powiedział Piotrek, jest prawdą, czy nie? I ciekawe, jakie miałbyś odpowiedzi w ankiecie, bo założę się, że dla większości osób ta informacja, o której mówisz, jest niewidzialna.
Tak, tak, tego nikt nie zauważa, ja to zauważyłem zupełnie przypadkiem ostatnio robiąc ankietę, ale w sumie aż sprawdzę. Wydaje mi się, że to jest w każdej ankiecie.
Prawdopodobnie jest, ale...
Teraz zasiałeś ziarno niepewności.
Nie, to jest kolejny ciekawy temat, bo już od jakiegoś czasu, jak na przykład mówię na szkoleniach naszych z Security Awareness o tym, że phishing, że to, to bardzo często słyszę od uczestników takie uwagi, no ale przecież teraz Gmail na przykład ma ten żółty pasek ostrzegający, że na przykład masz włączone przekierowanie na poczcie, masz żółty pasek ostrzegający przed tym, że wysyłasz do kogoś spoza swojej organizacji i ja osobiście mam wrażenie, że ja sam czuję, że się zaczynam wyłączać na te żółte paski.
Czyli jest coś takiego, co się nazywa chyba w reklamie banner blindness. Zaczynasz przestawać zauważać tak, pewne rzeczy.
To znaczy w psychologii nazywamy to, jeśli się nie mylę, habituacją, czyli częste wystawienie na bodziec. A, błysnąłem, nie?
Tak.
Częste wystawienie na bodziec powoduje uniewrażliwienie się na ten bodziec. Jest jeszcze zjawisko odwrotne, które jest wykorzystywane w torturach, wiesz, że jak się komuś puszcza dźwięk kapiącej wody po to, żeby po pewnym czasie to denerwowało. Swoją drogą, Gmail kiedyś wprowadził tą funkcję odwołania maila po kilku sekundach od wysłania.
Korzystam, uwielbiam.
Tak, a nie macie wrażenie, że przydałoby się tak jeszcze, nie, ze 2 sekundy?
No i ja mam ustawione chyba na 15, nie? Czy tam na max w każdym razie.
Bo moje spostrzeżenie tutaj jest takie, że nie ma określonego czasu, po którym ta funkcja by się przydała, tylko zwykle ona się by przydała 2 sekundy po tym, jak już czas minął. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że chciałbym mieć opóźniacza na przykład o pół godziny. W sensie każdy mail o pół godziny. Albo żeby musiał klikać jakiś wielki czerwony przycisk, że tak, chcę teraz wyjątkowo, nie? Bo niewiele jest sytuacji w życiu, gdzie te pół godzinki nie możesz poczekać, a z drugiej strony to wiele spraw by się uratowało, mając taki bufor czasowy.
No to może sobie weź w jakimś Grismanki, wyłącz przycisk send i właśnie korzystaj tylko i wyłącznie z funkcji schedule, nie?
No tak, tak. Jest to jakiś pomysł.
Kiedyś w Gmailu była taka funkcja jeszcze, że gdy wysyłało się maila do kogoś, to pojawiał się taki alert, do tej pory nie pisałeś do tej osoby pod tym adresem mailowym. Nie wiem, czy kojarzycie takie coś.
A to jest, jeszcze jest chyba coś podobne.
Teraz często koresponduję z różnymi osobami, które no, tak samo się podpisują, a tam zmienia adres, bo raz mi z WP odpisuje, raz z Gmaila. Mam nadzieję, że to są te same osoby, ale chodzi o to, że nie dostaję już tego ostrzeżenia. A dawniej to było na zasadzie, że no nie pisałeś tam do Maćka na przykład pod tym adresem, czy na pewno chcesz tam wysłać, nie? Albo taki alert był. I właśnie wydaje mi się, że to u mnie przynajmniej już zniknęło.
Ja dalej widzę takie ostrzeżenia, jak korzystam z Gmaila, więc...
Okay.
Ostatnio to widziałem z tydzień temu.
To w takim razie może coś źle u mnie jest ustawione.
Może masz za wolny internet i nie dochodzi ci baner przed wysyłką.
Jeszcze się ładuje ten komunikat. Okej.
Okay. Powoli kończymy. W ogóle tutaj się zwrócę do pytań, z pytaniem przy okazji do Piotrka i Kuby, bo ostatnio dużo robiliśmy podcastów częściej, które omawiają mniej tematów, zawsze jest to wyrywkowe. No i jak oceniacie reakcję na to i jaki dostajecie feedback? Dostajecie jakiś?
Pozytywny. Ludzie cieszą się, że jest natłok nowych newsów, fajnie przetworzone, więc jak najbardziej jest to pozytywne. Feedback, przynajmniej to, co ja dostaję.
Ciągle niestety nie zdążyliśmy omówić się zapowiadanego przeze mnie tematu różnic pomiędzy wyglądami wzgórz.
Będzie to taki Google święty graal podcastu Niebezpiecznika.
Podejrzewam, że przy jakiejś okazji geoprofilingu wrócimy do tego tematu i w ogóle zastanowiłem się, czy nie byłoby dobrze zawsze mieć trzeci temat mocno niszowy, ale odpuściłem sobie dzisiaj.
Ja nie wiem, czy to powinien być temat niszowy, czy raczej w tym przypadku wyżynny.
Wyżynny, tak. Płasko wyżynny. To co? Dziękujemy wam wszystkim za uwagę. Zapowiadamy się już z następnym, niebawem kolejnym podcastem, który miejmy nadzieję skończymy w rozsądnym czasie. To wszystko. Do usłyszenia.